A dzisiaj naszym gościem dr Marcin Wroński, ekonomista, Szkoła Główna Handlowa. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dużo tematów ważnych do omówienia. Zacznijmy od wymiaru globalnego. Na szczycie w Davos pojawił się raport, który mówi, że w czasie pandemii najbogatsi zarabiali znacznie więcej niż pozostała 99% ludzkości. Pozostała 99% ludzkości. Co to oznacza, panie doktorze?
Oznacza to, że w tym samym czasie, w którym po raz pierwszy od dłuższego okresu wzrosło ubóstwo, że w tym samym czasie, w którym 800 milionów ludzi jest zagrożonych głodem lub aktualnie cierpi ten głód, majątki najbogatszych dość szybko rosną. Według szacunków organizacji Oxfam 2/3 nowego majątku wykreowanego przez ostatnie 2 lata trafiło do najbogatszego 1% ludzkości. I tutaj pojawiają się takie pojęcia, które jest dobrze wyjaśnić. Mianowicie, co to jest najbogatszy 1% ludzkości, bo tych ludzi na świecie jest dość dużo, więc ludzi wchodzących w skład 1% też jest dość dużo, mianowicie około 70 milionów. Żeby należeć do tego najbogatszego 1% ludzkości, trzeba mieć majątek wartości około 4 milionów dolarów. Wartość majątku to jest wartość aktywów pomniejszona o wartość długów, czyli jeżeli na przykład ktoś ma mieszkanie warte 1 000 000 złotych i 500 000 złotych kredytu, to wartość tego jego majątku to 500 000 złotych.
Czyli wystarczy mieć 4 miliony dolarów?
Tak, no bo 1% ludzkości to jest aż 70 milionów ludzi.
No to w Warszawie wystarczy mieć raptem 9 mieszkań.
No to zależy jakich, ale 9 mieszkań raptem to jest, być może dla pana to jest raptem, ale dla większości Polaków to raczej jakiś astronomiczny próg. Ale tak, w Polsce również żyją ludzie należący do najbogatszego 1% ludzkości. Chociaż jest ich mniej niż 1%, bo ciągle jesteśmy gospodarką o niższym poziomie majątku. I te statystyki globalne dotyczące rozkładu majątku są o tyle podchwytliwe, że znaczna część ludzi nie ma nic. O ile nie można żyć bez dochodu, no bo trzeba zaspokoić chociażby podstawowe potrzeby, to można żyć bez majątku. Są setki milionów ludzi na świecie, którzy żadnego majątku nie posiadają.
A jakbyśmy zajrzeli w ten 1% i nasz mikroskop, czy naszą lupę na mikroskop zamienili, zaczęli, co się dzieje w tym 1%, bo może jest tak, że tak naprawdę to nam ucieka tych kilkuset najbogatszych ludzi, a nie tych 70 milionów.
Oczywiście. Jeżeli przybliżymy się nasz obraz, to wewnątrz tego najbogatszego 1% są jeszcze większe nierówności niż w pozostałych 99%. Tutaj precyzyjne oszacowanie majątku koniecznego do tego, żeby wejść do grupy najbogatszego promila, czyli 1/10 najbogatszego procenta jest trudne, ale mamy dość szerokie dane o majątkach miliarderów, przynajmniej w tym zakresie, jakie są publikowane przez rankingi najbogatszych. I tutaj wiemy, że na przykład wartość majątków miliarderów rosła o 2,7 miliarda dolarów dziennie przez ostatnie 2 lata. I tutaj wynika to częściowo ze zmiany cen aktywów, ze wzrostu kursów na giełdach po początkowym ich załamaniu w okresie pojawienia się pandemii COVID, także z nadzwyczajnych zysków spółek, w szczególności zysków spółek energetycznych.
Panie doktorze, na ile to jest rzecz niespotykana, na ile to jest normalna, wypadkowa trendu, może trochę szybsza, ale jakby spojrzeć na to rozwarstwienie globalne, to ten 1% ucieka już od kilkudziesięcioleci pozostałej grupie społeczeństwa.
Tak jest. Jeżeli byśmy chcieli spojrzeć, jak w skali globalnej zmieniały się dochody na przestrzeni ostatnich 30 lat i narysowali sobie taki wykres, gdzie po lewej stronie znajdują się najbiedniejsi, a po prawej najbogatsi, to byłby to taki słoń z uniesioną trąbą. To znaczy, dość słabo rosły dochody tych najbiedniejszych, dość szybko rosły dochody osób w okolicach mediany rozkładu dochodu na świecie, czyli tutaj jest duży sukces chińskiego wzrostu gospodarczego. Dochody klasy średniej w państwach rozwiniętych rosły powoli, ale bardzo szybko rosły dochody najbogatszych. Czyli tak, ten 1% coraz bardziej się nam urywa. Jest to problem z wielu względów. To znaczy mamy badania pokazujące szkodliwy wpływ nierówności dochodowych na wzrost gospodarczy. Mamy badania pokazujące, że wyższe nierówności ekonomiczne zwiększają poparcie partii populistycznych. Jest to też dość istotne z względów klimatycznych. Przeciętny członek tego najbogatszego 1% ludzkości o najwyższym majątku emituje 1000 razy więcej CO2, dwutlenku węgla, niż przeciętny członek uboższej połowy ludzkości.
Jakie to może mieć konsekwencje? Na chwilę odejdźmy od ekonomii, przejdźmy do kwestii społecznych dla ładu ekonomicznego, dla ładu społecznego, dla ładu politycznego, bo ten procent najbogatszych ucieka coraz szybciej. Jakie to ma konsekwencje, no chociażby dla naszych demokracji?
Bez wątpienia zmniejsza to mobilność społeczną. O ile o nierównościach w dniu dzisiejszym w pewnym zakresie możemy się wspierać, czy one powinny być akceptowalne, czy nie. Tutaj możemy wychodzić z różnych teorii sprawiedliwości. Zdecydowana większość naszych słuchaczy zgodzi się z tezą, że równość szans jest istotną wartością, ale dzisiejsza nierówność wyników, dzisiejsza nierówność dochodów i majątków to wyższa nierówność szans w przyszłym pokoleniu. Wysokie nierówności osłabiają zaufanie do demokracji, osłabiają kapitał społeczny i osłabiają wzrost gospodarczy. Czyli to nie jest tak, że przypływ unosi wszystkie łodzie. Jeszcze 20 lat temu były popularne teorie konsensusu waszyngtońskiego, zgodnie z którym to okej, że najszybciej rosną dochody najbogatszych, bo później te korzyści będą skapywać i będą rosły też dochody klasy średniej, a potem najbiedniejszym. Tylko, że badania tego nie potwierdzają. I tutaj nawet jak spojrzymy na Polskę, gdzie obserwowaliśmy dynamiczny wzrost dochodu narodowego po 1989 roku, to aż 53%, ponad połowę wzrostu dochodu rozporządzalnego gospodarstw domowych po 1989 roku przechwycił najbogatszy decyl, czyli połowa wzrostu gospodarczego trafiła do najbogatszych 10% ludności w Polsce.
A pozostałe 90% musiało się zaspokoić tą pozostałą połową wzrostu gospodarczego. Panie doktorze, mamy tą pandemię. To jest też taki element, który ten raport stara się uchwycić. Jak pandemia wpłynęła na nierówności, na możliwości rozwoju, na możliwości robienia kariery albo zarabiania na własne życie wśród tych uboższych warstw społecznych?
Jest to bardzo ciekawe pytanie, bo wpływ ten był różny w różnych państwach. W państwach najbiedniejszych, w większości państw afrykańskich, w znacznej części państw azjatyckich, pandemia nierówności dochodowe bez wątpienia zwiększyła. W państwach najbogatszych, w tym w Stanach Zjednoczonych, pandemia nierówności dochodowe raczej zmniejszyła, bo te tarcze socjalne wprowadzone, żeby zrekompensować zamrożenie rynku pracy, w wielu wypadkach były hojniejsze niż te dochody osiągane przez najbiedniejszych. W Polsce nierówności dochodowe rosną nieprzerwanie od 2019 roku. To jest, o ile w latach 15-18, przynajmniej według tych miar GUS-owskich, opartych na danych ankietowych, gdzie nie w pełni ujęte są dochody najbogatszych, nierówności spadały, to od 2018-2019 roku obserwuje wzrost nierówności dochodowych. Czyli w wypadku Polski te nierówności dochodowe wzrosły.
Pandemia, lockdown miał wpływ na to, że ci najbogatsi, wielkie korporacje mogły zwiększyć swoje zyski.
W wielu sektorach tak, w skali całej gospodarki również. Jeżeli patrzymy czy to na gospodarkę polską, czy na gospodarkę amerykańską, to wartość zysków w relacji do PKB jest jedną z najwyższych w ostatnich latach.
Które branże, które korporacje najwięcej inkasowały zysków?
Tutaj obecnie często dyskutujemy o nadwymiarowych zyskach sektora energetycznego. Też dość wysokie nadwymiarowe zyski odnotował handel żywnością. Tutaj nie chodzi mi o supermarkety, ale o firmy, które tą żywność produkują, największe korporacje z tej branży. Czyli tutaj też wśród zwycięzców można by wskazać firmy technologiczne, których kursy akcji rosły dość szybko, aczkolwiek one obecnie przechodzą zadyszkę.
To widzieliśmy przy okazji Davos, jak się pokazywały dane tuż po końcu Światowego Forum Ekonomicznego, które pokazywały, że wszystkie, czy niemalże wszystkie giganty cyfrowe zaczęły zwalniać pracowników. Dość wyraźnie. To może tu komentarz, panie doktorze, dlaczego mamy jakiś zalążek kryzysu w Big Techu?
Wydaje mi się, że w dużej mierze wynika to ze zmian stóp procentowych. W wielu w tych firmach technologicznych był dość wysoki poziom zadłużenia, które w dobie niskich stóp procentowych było tanie. Te firmy były postrzegane jako firmy o znacznych perspektywach wzrostu. W tym momencie stopy procentowe rosną, rosną więc koszty tego długu, co przekłada się na zmniejszenie zysków, co firmy, w tym największych giganci, próbują ograniczyć, redukując zatrudnienie.
O ile w sektorze naftowym można sobie wyobrazić, że jest koncentracja, wielkie koncerny, trusty mogą się porozumieć i windować ceny, o tyle na rynku żywności, jak to się stało, że nie zadziałały proste mechanizmy rynkowe, no, że skoro jest taka cena, to możemy w ramach konkurencji ją obniżyć, tylko nagle te wielkie koncerny mogły sobie pozwolić na zwiększenie własnej marży.
Tutaj nie jest moją rolą oceniać, czy te zyski firm produkujących żywność wzrosły na skutek jakiejś zmowy, czy wynikało to po prostu z czynników rynkowych. To znaczy, zwłaszcza teraz w dobie wojny na Ukrainie mieliśmy spadek podaży żywności, co w niektórych krajach, które żywność importują, spowodowało wzrost cen tych produktów. W Polsce akurat ten problem jest znikomy, no bo Polska nie tylko produkuje większej żywności, którą spożywamy, ale też jest eksporterem żywności netto.
Ale też w raporcie, o którym mówimy, w Davos o nierównościach społecznych w skali globalnej, takie znalazły się tezy, jak na przykład zwiększa koncentracja rynku, że to było jednym z powodów zwiększenia
możliwe,
się nierówności.
Nie znam statystyk na ten temat, ale skoro w tym raporcie znajduje się informacja o wzroście koncentracji, to prawdopodobnie rzeczywiście tak było.
Nie jest tak, że mamy, że widzimy zmowę wielkich koncernów?
Od tego, by oceniać, czy mamy do czynienia ze zmową, są urzędy ochrony konkurencji. Tutaj jako naukowiec staram się wypowiadać na podstawie faktów. No i nie znam faktów, które by potwierdzały zmowę, no ale o zmowach, o dobrych zmowach to nie wiemy, no bo one nie są ujawniane.
Na tym to polega, chociaż wyobrażam sobie, że może takie dane makroekonomiczne mogą wskazywać, że coś się dzieje. To jest jak taka tablica.
Faktycznie mamy takie dane makroekonomiczne potwierdzające, że w gospodarce rośnie problem common ownership, współwłasności, czyli że coraz więcej przedsiębiorstw ma wspólnych właścicieli. To są te gigantyczne fundusze inwestycyjne, które inwestują w setki spółek i jest potwierdzone, że to, że 100 firm ma jednego współwłaściciela, nawet jeżeli ten współwłaściciel posiada tylko kilka procent akcji każdej z nich, zmienia politykę cenową tych firm. Czyli problem koncentracji rośnie, ale nie w pro, że jest jedna osoba, która posiada coraz więcej firm, tylko że jest kilka dużych funduszy, które posiadają rozproszone udziały w setkach tysiącach.
Jaką władzę mają takie fundusze?
Sporą, no bo jeżeli... To oczywiście zależy od struktury własności konkretnej spółki, ale w większości akcje są rozdrobnione. Nawet kontrolując kilka procent portfela, można istotnie wpływać na decyzje zapadające w tych spółkach.
Najbardziej na wyobraźnię ludzi działa nazwisko, konkretna osoba. Są te listy najbogatszych, kto jest najbardziej majętny na świecie. A za takimi wielkimi funduszami, które coraz bardziej akumulują posiadane portfele spółek, wiemy, kto stoi tam. Możemy dociec, kto jest ostatecznym, końcowym beneficjentem zysków tych wielkich funduszy.
Końcowymi beneficjentami są właściciele instrumentów tych funduszy i menadżerzy. O ile o kadrach kierowniczych wiemy dość sporo, to o tym, kto lokuje pieniądze, informacje są ograniczone. I też warto się przyjrzeć tym rankingom najbogatszych, bo one wcale nie są kompletne. Znaczy na tych rankingach najbogatszych są osoby, które posiadają spółki notowane publicznie. No bo jeżeli jest spółka notowana na giełdzie, to dziennikarze mogą wycenić jej wartość na podstawie kursów akcji i takie spółki notowane publicznie również muszą ujawniać swoich akcjonariuszy, którzy posiadają określone pakiety akcji powyżej określonego progu. A jeżeli ktoś posiada gigantyczną fabrykę, która w ogóle nie jest notowana na giełdzie, to mimo tego, że jego majątek przekraczałby ten próg 100 najbogatszych osób w Polsce, to on się wcale na tej liście nie znajduje.
Albo na listach światowych, tak na przykład Putin powinien być, zdaje się, znacznie wyżej, być może
no
na
tak,
miejscu
pierwszym.
No tak,
to jest jeszcze oddzielny problem ludzi, którzy celowo ukrywają swój majątek. To tutaj już w ogóle, czyli jakby te listy najbogatszych ludzi świata, one są użytecznym przybliżeniem, ale to nie jest tak, że to jest kompletne źródło informacji.
Gościem dr Marcin Wroński, ekonomista, Szkoła Główna Handlowa. Razem z tym raportem na szczycie w Davos pokazał się, nawet dla mnie powiem, dość kuriozalny apel najbogatszych, żeby ich opodatkować. Wspólny list, opodatkujcie nas, tak jakby człowiek nie mógł przekazać część swojego majątku na cele społeczne, bez, nie czekając na interes państwa. Zastanawiam się, na ile państwa, czy grupy państw jak Unia Europejska są w stanie skutecznie poprzez mechanizmy podatkowe kształtować rozwarstwienia.
Bez wątpienia poziom nierówności dochodowych czy majątkowych w pewnej mierze zależy od polityki państwa. To, że przez ostatnie 30-40 lat w gospodarce światowej tak bardzo rósł udział 1% najbogatszych, wynika między innymi z tego, że spadały podatki dochodowe. I ten spadek następował nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale również w skali całego świata. I jeżeli chodzi o możliwość walki z unikaniem opodatkowania, to jest to możliwe po pierwsze za pomocą zmian prawa krajowego, ale po drugie i przede wszystkim za pomocą porozumień międzynarodowych. Tutaj jest taka umowa ramowa w OECD określająca na przykład minimalną stawkę podatku CIT, w tym też miała uczestniczyć Unia Europejska, ale jest to, z tego co wiem, obecnie blokowane przez Polskę i Węgry, więc tutaj walka z unikaniem opodatkowania jest tak trudna, no bo każde państwo ma równy głos w Unii Europejskiej i są państwa, które mogą blokować porozumienia i o ile w wypadku gospodarki węgierskiej to być może korzystne dla gospodarki węgierskiej jest utrzymanie obecnego stanu rzeczy, bo tam jest niższy CIT, no to w wypadku gospodarki polskiej to wydaje się, że powstrzymywanie tego porozumienia jest rykoszetem starcia sporu o KPO.
Panie doktorze, w świecie rajów podatkowych, ukrywanych interesów, rzeczywiście Unia Europejska miałaby szansę, żeby no chociażby giganty cyfrowe opłaciły podatki tam, gdzie czerpią zyski.
Miałaby szansę i próbuje to zrobić. Co do tych rajów podatkowych, to jest oczywiście realny problem, ale dzisiaj wiemy o tym, co się dzieje w rajach podatkowych dużo więcej. To znaczy w latach 90. wiedzieliśmy dużo mniej o tym, jaka jest skala problemu. Potem po zamachu na World Trade Center wymuszono większą transparentność, posługując się przepisami dotyczącymi finansowania terroryzmu. Wtedy była silna presja Stanów Zjednoczonych. Obecnie próbuje się tym rajom podatkowym narzucić kolejne wymagania dotyczące raportowania, dotyczące minimalnych stawek podatku. I to nie jest problem, który da się rozwiązać szybko. Znaczy, że raje podatkowe są też w Unii Europejskiej.
Ale gdyby było tak, gdyby rządy rzeczywiście chciały, usiadły i osobno, i wszystkie razem, i odpowiednie stawki podatkowe ułożyły, to zobaczylibyśmy okres, kiedy procent najbogatszych zmniejsza swoją akumulację kapitału.
Tak, i takie okresy widzieliśmy między innymi po II wojnie światowej. Do połowy lat 70. nierówności dochodowe w gospodarkach rozwiniętych spadały. Po części ze względu na wysokie stawki podatkowe, po części ze względu na czynniki strukturalne, takie jak struktura handlu międzynarodowego, jak struktura imigracji. Więc tak, widzieliśmy okresy spadających nierówności i przynajmniej w pewnej mierze poziom nierówności jest decyzją polityczną. To, że opodatkowanie najbogatszych spada częściowo, wynika z sukcesu konsensusu waszyngtońskiego, a częściowo wynika z tego, że osoby bogatsze częściej głosują, a też korzystają ze swoich majątków, żeby wpływać na proces polityczny, co widzimy w Stanach Zjednoczonych.
No ale może gospodarka jest inna. Kiedyś o tym okresie lat 50., 60. największym pracodawcą w Stanach był bodajże Ford i tam średnia pensja pracownika była dość przyzwoita. Teraz największy pracodawca Walmart, najniższe możliwe pensje. Może mamy już taką gospodarkę i mamy tak daleko automatyzację, że ta automatyzacja będzie naturalnie powodować rosnące rozwarstwienie.
Tak, czynniki strukturalne bez wątpienia mają znaczenie i w pewnej mierze trwa spór, na ile na przykład spadek nierówności dochodowych w Stanach Zjednoczonych w latach 45-75 był skutkiem zmian podatkowych, a na ile był skutkiem czynników strukturalnych. I tutaj bez wątpienia ważnym czynnikiem strukturalnym zwiększającym rozwarstwienie dochodów jest globalizacja, no bo w wypadku takiej gospodarki jak amerykańska, no to globalizacja jest korzystna dla tych, którzy są na szczycie piramidy dochodów, dla tych najbogatszych, osiągających najwyższe dochody, a jest raczej niekorzystna dla osób uboższych. Tu też jest gigantyczne rozwarstwienie poglądów ekonomistów i przeciętnych Amerykanów na handel międzynarodowy. Ponad 90% ekonomistów uważa, że handel międzynarodowy jest korzystny dla gospodarki amerykańskiej, a z tego co pamiętam, większość obywateli Stanów Zjednoczonych uważa, że nie jest korzystny.
To jeszcze będąc na chwilę, cały czas się poruszamy dookoła Davos, no główne hasło tegorocznego szczytu w porozumienie, czy współpraca w podzielonym świecie, czy deglobalizacja to jest też szansa na walkę z nierównościami?
To jest bardzo trudne pytanie, bo to kluczową informacją, żeby na nie odpowiedzieć, jest skala tej globalizacji. Faktycznie widzimy pewne zmiany w łańcuchach dostaw. Na przykład przenoszenie niektórych fabryk z Azji Wschodniej do Europy Środkowo-Wschodniej, ale tutaj wydaje mi się, że ta skala przynajmniej na razie nie jest wystarczająca, żeby w jakiś istotny sposób kształtować rozkład dochodów.
To jeszcze wróćmy, przejdźmy na nasze polskie podwórko, chociaż pan doktor już o tym wspomniał, że mieliśmy w ostatnich 8 latach dwa okresy. Okres, który według oficjalnych danych rozwarstwienie malało, mierzone chociażby współczynnikiem Giniego, i okres od roku 19, kiedy znowu rozwarstwienie rośnie. Z czego to wynika? Jakie tutaj procesy grają rolę w naszym społeczeństwie?
Znaczy, wydaje mi się, że w pierwszej części tego okresu to kluczowym czynnikiem zmniejszającym nierówności dochodowe był spadek bezrobocia. No bo jaki jest najprostszy sposób na zwiększenie dochodów części z osób należących do dolnej połowy rozkładu? To, żeby znaleźli pracę. A w drugiej połowie tego okresu bezrobocie było już na tyle nisko, że trudno oczekiwać, żeby jego dalsze spadki występowały, żeby kształtowało rozkład dochodu. Natomiast w jednych branżach płace rosły szybciej, w innych wolniej. To widzimy zwłaszcza teraz, że w Polsce płace realne spadają od kilku miesięcy.
Albo i to bardzo wyraźnie.
Tak, bardzo wyraźnie. To mamy w obecnym roku, będziemy mieli najgłębszy spadek dochodów realnych, czyli tego, co możemy kupić za naszą pensję od lat 90. Natomiast wciąż są branże, w których płace realne rosną. Na przykład górnictwo, gdzie były już chyba 3 dodatki inflacyjne. Czyli w Polsce będzie raczej następował wzrost nierówności dochodowych. Dalszy.
Ale pytanie, czy to górnicy na pewno napędzają te nierówności?
No nie, to
wskazywałbym na inne grupy zawodowe.
Znaczy, no jasne, tutaj tych grup jest bez wątpienia więcej. Tutaj też w transporcie i logistyce według danych GUS-owskich jest szybki wzrost płac, w leśnictwie, ale to też bez wątpienia w Polsce jest system, który sprzyja osiągającym wysokie dochody. To znaczy 1% najbogatszych Polaków kontroluje 15% dochodu narodowego.
Panie doktorze, tutaj transfery społeczne jeszcze mogą coś zrobić? Czy polityka plusów w kwestii wyrównania nierówności już się wypaliła i zakończyła?
500 plus zmniejszyło nierówności dochodowe, natomiast co do tego, że można wprowadzić kolejne transfery społeczne, żeby dalej zmniejszać nierówności dochodowe, to wydaje mi się, że bez zmian po stronie przychodowej będzie to trudne, także dlatego, że sytuacja budżetu jest trudna. Ze względu na wzrost stóp procentowych rosną koszty obsługi długu, to jest kilkadziesiąt miliardów dodatkowych wydatków. Kolejne kilkadziesiąt miliardów dodatkowych wydatków to są wydatki na obronność. W Polsce wzrosły one w ciągu 2 lat z 50 miliardów złotych na 100 miliardów złotych w budżecie i ma być jeszcze 30 miliardów złotych poza budżetem. Czyli wydaje mi się, że pole fiskalne do wprowadzania kolejnych plusów jest ograniczone.
A podatki na najbogatszych, na pana miejscu rano dzisiaj siedziała pani poseł Anna Maria Żukowska, która różnie czasami odpowiada w różnych wywiadach, ale u nas powiedziała, że tak, lewica jest za większą progresją podatkową, jest za zwiększaniem próg podatkowych w podatkach dochodowych. Prawo i Sprawiedliwość chciało myśleć podobnie, wprowadziło daninę solidarnościową, próbowano wprowadzić Polski Ład, który też przynajmniej deklaratywnie miał tego typu funkcje spełniać. To jest dobry moment, żeby w Polsce zwiększać podatki dla najbogatszych.
Moim zdaniem tak. Często teraz dyskutujemy o inflacji, o tym, w jakiej mierze wynika ona z czynników popytowych, na ile konieczne jest osłabienie popytu w gospodarce, żeby zmniejszyć inflację. No to skoro mamy 1% gospodarstw domowych, 1% podatników, którzy kontrolują 15% całego dochodu narodowego, no to tam najłatwiej jest ten popyt zmniejszać, więc podwyższenie podatków dla najbogatszych miałoby skutki antyinflacyjne. Tutaj jedną rzeczą jest stawka PIT-u, ale inną rzeczą jest opodatkowanie dochodów z kapitału, z darowizn. W Polsce obecnie sprzątaczka płaci wyższy podatek niż ktoś pobierający dywidendę z posiadanej firmy.
Tutaj jest, nie widzę takiej propozycji, jak patrzę na to, co proponują partie, to akurat nikt się specjalnie do dywidend nie chce dobrać. Dlaczego?
To jest pytanie do polityków, a nie do mnie. Być może wynika to po części z postawy mediów, no, którą widzieliśmy w dobie Polskiego Ładu, gdzie ten program, wiadomo, nie był najlepiej przygotowany, ale też pytanie, jak dobrze przygotowanego programu można oczekiwać przy tym poziomie płac w sektorze publicznym, gdzie do Ministerstwa Finansów idzie się popracować 2 lata, a potem przynosi się na rynek prywatny i zarabia dużo więcej. No i to wszystkie media, praktycznie wszystkie media jednoznacznie broniły tych najbogatszych, co znów może wynika z tego, że po prostu biedni gazet nie kupują, więc gazety piszą artykuły dla tych, którzy te gazety kupują. Tutaj można by sprawdzić na przykład w badaniu budżetów gospodarstw domowych, jakie są wydatki na kulturę. Czyli w Polsce, to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo w Polsce ponad 90% ludzi uważa, że nierówności dochodowe są zbyt wysokie, to są badania CBOS-u, ale politycy niewiele robią, żeby coś z nimi zrobić.
A może myśleć odwrotnie, to już zostawmy te pieniądze bogatym, zmniejszmy opodatkowanie biednych.
To tutaj skuteczność tego kanału jest ograniczona, zwłaszcza obecnie, kiedy po wprowadzeniu Polskiego Ładu wiele osób uboższych płaci niewielkie podatki. Tutaj mieliśmy wzrost kwoty wolnej, ale tutaj też, jeżeli chcemy zmniejszać przychody do budżetu, no to musimy też wprowadzać jakieś zmiany po stronie wydatkowej. A pole do redukcji wydatków jest niewielkie. Zakładając, że chcemy utrzymać programy socjalne, a tego zwolennikami są chyba zarówno wszystkie partie parlamentarne, oprócz Konfederacji, już tutaj nie jestem pewien, ale też zdecydowana większość Polaków.
To jest taki moment, że trzeba działać. Jak pan doktor patrzy na te dane z rozwarstwienia społecznego, to one już są alarmujące, bo przyjmuje się w naukach ekonomiczno-społecznych, że jest jakiś punkt na osi współczynnika, na wykresie współczynnika Giniego, za którym już grozi albo rewolucja, albo rozpad społeczny.
Tak, zwykle ekonomiści myślą o nierównościach w ten sposób, że do pewnego poziomu nierówności są korzystne dla rozwoju ekonomicznego, dla rozwoju gospodarczego, ponieważ zwiększają bodźce do ciężkiej pracy. Powyżej pewnego poziomu są szkodliwe, bo przeważają ich negatywne konsekwencje. W Polsce według danych skorygowanych, czyli według danych ankietowych skorygowanych o dane podatkowe, wzrost nierówności dochodowych po 1989 roku należał do najszybszych w Unii Europejskiej.
Czyli jeśli działać, to teraz.
Tak, to znaczy moim zdaniem jest moment, żeby zdecydowanie podwyższyć podatki płacone przez najbogatszych.
I to jest konkluzja naszej rozmowy. Doktor Marcin Wroński, ekonomista i także wykładowca akademicki pracujący w Szkole Głównej Handlowej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
A teraz na koniec kuriera posłuchamy jednego wspomnienia o Lechu Woźniaku. Ja państwu życzę miłego dnia i do usłyszenia.